Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko po długim, acz niespokojnym weekendzie. Moim gościem jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, co mówią państwo bracia o tej sytuacji, a pytam o braci, dlatego że obaj są w tej chwili na granicy i służą tam. Jeden w Straży Granicznej, a drugi w wojsku, tak?
Tak, dwóch moich braci służy od lat w różnych formacjach, bo pochodzę w ogóle z Lubelszczyzny, więc tak, też to jest temat najważniejszy dla mieszkańców.
Jeden jest na tak zwanym trójstyku, czyli granicy polsko-białorusko-ukraińskiej.
Tak, pełni służby od wielu lat, takie całodobowe czasami, patroluje granice i teraz jest to oczywiście wytężona czujność, bo jest to granica polsko-ukraińska na Bugu, a drugi brat żołnierz jeździ co kilka tygodni teraz od jakiegoś czasu, patroluje granicę polsko-białoruską z innymi żołnierzami.
Co oni mówią?
No, powiem szczerze, że różnego rodzaju ataki na formacje przyjmują ze spokojem. Mówią, że robią swoją robotę, tak zwaną. Mają bronić granicę, mają wykonywać zadania, za które po prostu polskie państwo płaci żołnierzom. I morale, jeśli tak bym to miał określić, jest wysokie. I to jest akurat chyba dla mnie budujące. Tym bardziej, że rzeczywiście jest tak, że spotykam się z różnego rodzaju atakami na mundurowych w ostatnich miesiącach, a na szczęście odnoszę wrażenie, że częściej my w tym świecie, można powiedzieć, polityczno-medialnym bardziej to emocje wzbudza niż u tych, którzy realnie wykonują te obowiązki, aczkolwiek ciężko powiedzieć, bo żołnierze czasami są po prostu, mają twardą skórę i nie widać emocji też po nich.
To z perspektywy małych, przygranicznych miejscowości porozmawiamy teraz o perspektywie międzynarodowych politycznych salonów. Polska, o tym mówił premier, wzywa do tego, by uruchomić artykuł 4 paktu o NATO. Chodzi o to, żeby państwa NATO konsultowały się stale, co i tak właściwie się dzieje. To znaczy, w czym miałby nam to pomóc?
Czy przede wszystkim samo korzystanie z formalnych narzędzi, które są w pakcie wskazane, wskazuje na, można powiedzieć, już hierarchizację tego problemu, który istnieje. Mamy do czynienia przecież z oczywistym aktem nowego rodzaju agresji. I trzeba sobie po prostu wśród grona sojuszników, z którymi zobowiązaliśmy się wspólnie bronić wzajemnie swojej integralności terytorialnej, rozmawiać również w trybie formalnym na temat tego, jak przeciwdziałać
tego rodzaju agresji. Czego byśmy się spodziewali potem? To znaczy, jakiego rodzaju pomocy Polska oczekuje?
No właśnie tutaj na przykład w ubiegłym tygodniu w Sejmie była debata o sytuacji na granicy i niektórzy mówią, żeby wpuścić wszystkich na granicę, żeby nam pomagali albo w inny sposób. Uważam, że to, co robimy dzisiaj jako rząd, polega na tym, że jeśli chodzi o zasób osobowy, materialny na granicy, jesteśmy w stanie tej granicy bronić, bo przecież ci migranci próbują forsować razem ze służbami białoruskimi granicę i się to nie udaje. Natomiast istotą rozwiązania tego problemu jest to, by ta agresja została wstrzymana. I tutaj potrzebujemy właśnie sojuszników, by poprzez wspólne działania natury sankcyjnej, natury również międzynarodowo-politycznej spowodowały, że Łukaszenka z Putinem z tego planu agresji po prostu się wycofają i uznają, że ta operacja się nie powiodła.
A propos Putina, to prezydent Rosji, który oznajmił, że on o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej dowiedział się z mediów. Panie prezydencie, jak pan nas słucha, to pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Rozumiem, że pan na pewno polskie media śledzi. Powiedział również, że Rosja bardzo chętnie pomoże w uregulowaniu tej sytuacji i powiedział, że Rosja oczywiście nie ma żadnego związku z tą sytuacją na granicy. Kraje zachodnie są temu winne, ale Rosja gotowa jest na pomoc. Może powinniśmy skorzystać z tego rodzaju pomocy?
Cóż, myślę, że wszyscy znamy meandry realizowania polityki imperialnej przez Rosję Putina i wiemy doskonale, że jeśli Putin oferuje pomoc, to należy raczej być bardzo ostrożnym i szykować się na kolejną agresję.
Jak mu podamy rękę, to trzeba sprawdzić, ile palców mamy z powrotem.
No, na tej zasadzie dokładnie. I oczywistym jest, że wszelkie dane, które są dostępne publicznie, wskazują na pełną kooperację na linii Mińsk-Moskwa i tutaj raczej Putin nie będzie żadnym rozjemcą, jest stroną, można powiedzieć, polityczną tego konfliktu.
Putin jest stroną agresywną, tak pan powiedział.
No, mamy informacje w mediach. Ja, oczywiście tutaj nie jest żadną tajemnicą przecież, że są dostępne informacje pokazujące wzajemne natężenie relacji w ostatnich miesiącach, kiedy białoruskiej opozycji nie udało się obalić Łukaszenki. Zaciśnięto współpracę. Mówi się wręcz o protektoracie nad Białorusią. Już przecież mieliśmy ćwiczenia Zapad. Są różne sygnały o tym, że wojska rosyjskie cały czas znajdują się na Białorusi. Więc widzimy tutaj bardzo, można powiedzieć, zintegrowaną współpracę tych dwóch państw. Zatem nie można podchodzić do tego na takiej zasadzie, że Putin tutaj jest mediatorem. Nie, nie jest mediatorem. W żaden sposób nie może być. A właśnie po to uruchamiamy procedury natowskie, żeby silnie nasi partnerzy tutaj też mogli partycypować w realizacji wspólnych sojuszniczych zobowiązań.
To ostatnie pytanie w tej części o sytuację na granicy. To jest to jest pytanie o to, co się stanie za dwa tygodnie, kiedy skończy się już stan wyjątkowy na granicy i co dalej? Polski rząd chciałby tak zmienić prawo, by strefa przygraniczna mocą rozporządzenia ministra była dalej strefą zamkniętą.
Przede wszystkim mamy sytuację, której nie mieliśmy od czasu wejścia konstytucji w życie, która interpretacje dotyczące długości stanów wyjątkowych wskazują, że formalnie niektórzy twierdzą, że dłużej ten stan nie może być utrzymany, no ale problem nie zniknął, wręcz można powiedzieć, że narasta. I nie z winy rządu, bo rząd przecież podjął działania,
tak,
które
dobrze, to, ale
mógł
to co
podjąć.
Dalej, bo już na przykład podnoszą na pewno się głosy, no ludzi nieprzypadkowych, to znaczy profesor na przykład Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, mówi, że rozporządzenie, które zakazuje zbliżania się do granicy, będzie w jawny sposób sprzeczne z konstytucją.
No, pan profesor Wróbel wszystko kwestionuje, co można powiedzieć jest propozycją aktualnej większości i chyba to wymyka się jego obowiązkom służbowym w Sądzie Najwyższym. Niemniej niestety należy spodziewać się, że wiele osób, środowisk zamiast tutaj szukać wspólnie rozwiązań, które czyniłyby zadość obowiązkom konstytucyjnym, ale przede wszystkim, no, żebyśmy osiągnęli cel skutecznej obrony granicy. W poszanowaniu również wszelkich praw wynikających z konstytucji. I tutaj po prostu tych rozwiązań szukamy. I mam nadzieję, że je znajdziemy i będzie inaczej niż przy głosowaniach w sprawie stanu wyjątkowego i budowy muru, bo w tych głosowaniach właśnie opozycja była przeciw, czym dała paliwo wręcz Białorusi,
panie ministrze, dobrze,
dalej naciskała na Polskę w sprawie
presji migracyjnej. Ostatnie pytanie to jest pytanie o to, co się stało w Kaliszu parę dni temu, a właściwie nawet nie o to, co się stało, bo jawnie antysemickie manifestacje są oczywiste. No, to się tam wydarzyło, nikt tego chyba nie broni. Jak będzie reagowała prokuratura na to?
No, przede wszystkim pilnie na pewno zostaną przeanalizowane wszystkie materiały, bo sprawa jest o tyle ważna, że mamy do czynienia z osobą, organizatorem tego zgromadzenia, który jest jawnym zwolennikiem Rosji. Prezentował to w ostatnich miesiącach wielokrotnie, choćby w ubiegłym roku przecież stawiał się za Łukaszenką, organizował protesty za Łukaszenką i dziwnym trafem, nagle w takim momencie, kiedy oczy całego świata są skierowane na Polskę, mamy do czynienia z takim wydarzeniem. Ja tutaj zdecydowanie, jeśli pan pytał moje osobiste zdanie, jestem zwolennikiem twardej, stanowczej reakcji z tego powodu,
pan
że...
Mówi o swoim osobistym zdaniu, a jakie będzie zdanie prokuratora?
No, tego właśnie nie wiem, bo jakby ja nie kontroluję prokuratora, ale to będzie ocena prokuratury. Natomiast jestem prawnikiem, widziałem te nagrania z tych zdarzeń i w mojej ocenie oczywistym jest, że doszło do pewnych naruszeń prawa i tutaj ważne jest teraz, żeby to
sprawnie ocenić. Czy minister sprawiedliwości osobiście będzie się tą sprawą interesował?
Minister Sprawiedliwości jest równolegle prokuratorem generalnym i tutaj nie chciałbym w związku z powyższym, że to jest inna funkcja, wychodzić przed szereg. Natomiast wydaje mi się, że przekonanie o tym, że nasze państwo powinno sprawnie zareagować, jest przekonaniem powszechnym również w rządzie.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będzie jeszcze sporo pytań o Marsz Niepodległości, o tematy aborcji, o Izbę Dyscyplinarną i wiele innych pytań o drożyznę również może. Dążymy. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No to jesteśmy cały czas z naszymi drogimi internautami i pan pozwoli, że dokończę ten wątek Kalisza, bo to oczywisty sposób jest sytuacja, ktoś mógłby powiedzieć zbieg okoliczności, ale te zbiegi okoliczności zdarzają się coraz częściej. Właśnie takie, że jeżeli mamy kryzysową sytuację międzynarodową i oczy świata i Europy są skierowane na Polskę, a to jest akurat prawda, bo wszystkie serwisy międzynarodowe zaczynają się od relacji z granicy polsko-białoruskiej, to jeszcze jakiś cymbał w Kaliszu postanawia wrzeszczeć śmierć Żydom.
Pytanie, czy cymbał idiota prowokator, czy być może jest coś głębszego w tym zaszyte i tutaj te odpowiedzi z pewnością powinny
być znalezione. Endecy, którego oskarżano o to, że mają coś wspólnego z tym dżentelmenem, twierdzą, że absolutnie nie, że on jest agentem i oszołomem.
No wie pan, w tego typu sprawach czasami ludzie są zmanipulowani bądź mają swoje własne przekonania, to mamy do czynienia po prostu z rusofilem. Człowiekiem, pan, który w sposób jawny opowiada się za Putinem, za Łukaszenką i dziwnym trafem organizuje zgromadzenie i wygłasza takie hasła, które no są prezentem dla tych dwóch
rządów. Ale ja jestem rusofilem, ja czytam po rosyjsku.
Ja uwielbiam Dostojewskiego i Tolstoja też.
Słucham muzyki rosyjskiej nieustannie.
A czyli, panie rektorze, rozumiem, jaką pan niekonsekwencję tutaj widzi w użyciu tego określenia, rusofilem w pojęciu aktualnej sytuacji politycznej w Rosji.
Wie pan, on nawet nie jest zwolennikiem Putina, on jest po prostu regularnym jakimś putinistą. No to są sytuacje skrajne, no to są ludzie, którzy biorą udział w jawnej propagandzie kremlowskiej. Jak ktoś ogląda rosyjską telewizję, od czasu do czasu oglądam, chociaż stale nie można, bo to jednak łeb pęka od tego, to widzi tam tych idiotów, co jakiś czas się pojawiających i no muszę powiedzieć, że to no, wzbudza no, przerażenie. No ale dobrze, pani, to tyle mojej opinii o rusofilii. Ja mam jeszcze parę innych pytań, ale pan pozwoli, że zacznę od ważnego. No, Ryszard Legutko to nie jest w końcu przypadkowa postać, to były minister, ale przede wszystkim bardzo ważny eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. On powiedział teraz w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce obalić polski rząd. I to wyjaśnia jej powściągliwość wobec wojny hybrydowej Łukaszenki przeciw Unii.
Podzielam tę opinię.
Pan uważa, że Komisja Europejska tak chce obalić polski
tak
rząd?
To jest opinia, którą można, jeśli pan chce wysłuchać uzasadnienia, to tak mogę przedstawić. Bo w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, co wiemy, rozmawialiśmy o tym. I mamy równolegle od wielu miesięcy, lat realizowaną operację Komisji Europejskiej polegającą na wykreowaniu nowych kompetencji wobec państw członkowskich, ale chodzi konkretnie o Polskę, by blokować fundusze, by tak naprawdę sprowadzić Polskę do członka Unii Europejskiej drugiej kategorii. W sytuacji, w której widzimy poważne zagrożenie dla całej Unii Europejskiej, bo przecież dzisiaj Polska nie tylko broni swoich granic, ona broni Europy przed wielkim kryzysem migracyjnym, bo już otwarte drzwi w 2015 roku przez Angelę Merkel. Widzimy, jakie katastrofalne skutki przyniosły i powtórki Niemcy nie chcą. To znaczy takie, żeby setki tysięcy ludzi znowu przymigrowało z Bliskiego Wschodu do Niemiec.
To rozumiem, o tym już mówiliśmy, tylko pytanie, jaki to ma związek z tym, że Ursula von der Leyen i Komisja Europejska chciałaby zmiany rządu w Polsce, jak rozumiem, na rząd bez PiS-u.
No, raczej rząd na przykład z Donaldem Tuskiem na czele. To jest taki chyba pożądany przez tych urzędników, polityków.
Ale wie pan co? Co innego, kiedy mówią to publicyści, a co innego, kiedy mówi to urzędujący wiceminister?
Panie redaktorze, bo ja po prostu widzę skalę bezprawia tej operacji, która jest czyniona wobec Polski. Wobec Polski wymyśla się precedensy. Podam przykład. Choćby milionowa kara euro za brak likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Przecież sprawa w ogóle samo sedno polega na tym, że jednoosobowo pani sędzia po prostu wskazuje, że likwiduje część Sądu Najwyższego. My mamy się do tego w kilka dni dostosować. Po prostu likwiduje organ państwa, tak? I jednocześnie kilka tygodni później, przecież nawet proces legislacyjny, którego oczekuje Komisja Europejska, realizowany zgodnie z wszystkimi zasadami transparentności, długości konsultacji i tak dalej, no niemożliwy był w tym czasie. I co robi Komisja Europejska? Wnioskuje o kary, a kary, żeby była jasność co do ich wysokości, bo o tym się też rzadko mówi. Maksymalnie, wedle różnego rodzaju wytycznych, które są wewnętrznymi regulacjami Komisji Europejskiej, Polska mogłaby otrzymywać zarówno w sprawie Turowa, jak i w sprawie Izby Dyscyplinarnej maksymalnie między 230 a 300 tysięcy euro dziennie. To jest zakładając, że wszystkie współczynniki potraktowane były maksymalne. Tak? No a wiemy, że w obu sprawach są precedensowe orzeczenia o wiele wyższych karach. Co to oznacza? Że po prostu się na Polsce eksperymentuje, wbrew temu, co jest zapisane w traktatach. I z tego powodu można mieć wątpliwości, czy operacja realizowana w tym obszarze ma charakter prawny, czy jest polityczną po prostu operacją.
Jesteśmy w takim razie politycznymi amatorami, bo to przypominam, polska delegacja, między innymi Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, doprowadziła do tego, że Ursula von der Leyen została szefową komisji. Jeżeli nie potrafiliśmy z nią niczego wytargować, jeżeli teraz pan mówi o tym, że ona chce obalić nasz rząd, no to znaczy, że jesteśmy dzieciakami i daliśmy się ograć.
No, panie redaktorze, no Ursula von der Leyen jest, nie jest, można powiedzieć, jednoosobową tutaj, można powiedzieć, z egzemplifikacją pewnej grupy urzędników polityków, którzy realizują ten plan. Natomiast no, pamiętajmy też, że realna alternatywa wówczas to było przewodnictwo pana Timmermansa, który, można powiedzieć, już pokazał w poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, że chciałby taranem po prostu ustawiać rząd w Polsce, a względem jeszcze tej tezy pana profesora Legutki, polska opinia publiczna nie śledziła bardzo, można powiedzieć, historii rządów Włoszech czy Grecji, pokazującej, kiedy był kryzys w strefie euro, że różnymi operacjami politycznymi skutecznie wywierano presję na zmianę rządu w tych państwach.
Ja rozumiem, tylko panie ministrze, no, bądźmy przez chwilę poważni. Jeżeli Polska jest ofiarą z jednej strony Łukaszenki i Putina, z drugiej strony ofiarą Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, to sytuacja jest dramatyczna. Jesteśmy w kleszczach naszych wrogów. Maluje pan obraz absolutnej apokalipsy.
Nie, panie redaktorze. Mamy rzeczywiście z dwóch stron problem. Ja się z tym zgadzam, że mamy formalno-prawny, tak, próba zbudowania formalno-prawnego.
Pan, nie chciałbym zbyt daleko iść w analogiach, ale jeżeli mamy ze wschodu i z zachodu problem i agresję.
No, panie redaktorze, no, fakty są takie, że od lat Komisja Europejska, organy Unii Europejskiej próbują meblować Polskę wbrew traktatom, a być może po prostu Putin uznał, że to jest idealny moment, by podkręcić również z drugiej strony.
Ale sformułowanie o obaleniu rządu, nie nawet chęci zmiany rządu takiej, tylko obalenie rządu, przepraszam, bo obalić rząd można w tej chwili w Polsce bez wyborów wyłącznie metodami niekonstytucyjnymi.
Ale w Grecji Włoszech udawało się zmienić rządy na podstawie presji wywieranej przez Komisję Europejską.
Czyli pana zdaniem Unia Europejska chce dokonać zamachu stanu w Polsce?
Panie redaktorze, oczywistym jest, że... Znaczy powiem może przewrotnie, trochę tak... może nie do końca poważnie, żeby to też nie było
nie,
tak odebrane.
Niech pan jednak powie poważnie, bo to jest poważny temat.
Ale nie jest poważny temat, ale przykładowo patrząc na to, jakie są orzeczenia TSUE wobec Polski w tych środkach tymczasowych tak zwanych, że mamy coś z dnia na dzień zmieniać, to TSUE przebrał linię orzeczniczą, która wskazuje, że wszystko może nakazać Polsce i teoretycznie na podstawie tych samych przepisów może, jak wyłączył Sąd Najwyższy, może za chwilę stwierdzić, że nie doszło do skutecznych wyborów w Polsce.
I co pan chce przez to
powiedzieć? Bo panie redaktorze, bo filozofia TSUE i Komisji Europejskiej jest taka, że Polacy nie mieli prawa zmieniać sposobu powoływania sędziów, również do Sądu Najwyższego. Wczoraj oglądałem zresztą taki wywiad z prezesem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, byłego prominentnego polityka CDU, który mówił, że w Polsce praworządność jest na papierze. W Niemczech tych sędziów sądów najwyższych wybierał politycy wyłącznie, nie żadne KRS. W Hiszpanii mamy podobny KRS jak w Polsce.